O karawanie i jak spotkałem Reb Mortkego. Po powrocie do domu, aby mnie zatrzymać, ożeniono mnie z 16-letnią Leją, dziewczyną mądrą, ufną i wyrozumiałą. Na niewiele się to zdało, bo znalazłszy pretekst w postaci pracy u Eliszy Szora, udałem się z wyprawą handlową do Pragi i Brna. I tu spotkałem Mordechaja ben Eliasza Margalita, zwanego przez wszystkich Reb Mortke. Niech imię tego dobrego człowieka będzie błogosławione. Był dla mnie drugim besztem, ale też tym jedynym, ponieważ miałem go tylko dla siebie, on zaś, czując prawdopodobnie to samo co ja, przyjął mnie na swojego ucznia. Nie wiem, co mnie w nim tak bardzo pociągało. Widocznie mają rację ci, którzy twierdzą, że dusze rozpoznają się natychmiast i lgną do siebie niewytłumaczalnie. Prawdą jest, że odłączyłem się od Szorów i postanowiłem zostać z nim, zapominając o mojej rodzinie, którą zostawiłem na Podolu. Był on uczniem słynnego mędrca Jonatana Ajbeszyca, a ten z kolei spadkobiercą najstarszych nauk. Na początku jego teorie wydawały mi się mętne. Miałem wrażenie, że trwa w wiecznym uniesieniu, które sprawiało, że oddychał płytko, jakby się bał zaciągnąć ziemskim powietrzem. Dopiero przefiltrowane przez fajkę dawało życiu jako takie oparcie. Lecz niezgłębiony jest umysł mędrca. W naszej podróży zupełnie zdałem się na niego. Zawsze wiedział, kiedy wyruszyć i jaką drogą się udać, żebyśmy zostali podwiezieni wygodnie przez dobrych ludzi czy nakarmieni przez jakichś pielgrzymów. Jego pomysły na pierwszy rzut oka wydawały się niedorzeczne, lecz gdy się im poddawaliśmy, wychodziliśmy na tym dobrze. Studiowaliśmy razem nocami, za dnia zaś pracowałem. Nieraz świt zastawał mnie nad księgami, a oczy zaczynały mi ropieć od ciągłego wysiłku. Rzeczy, które mi dawał do czytania Mordechaj, były tak nieprawdopodobne, że mój praktyczny jak do tej pory umysł podolskiego młodzieńca wierzgał jak koń, który zawsze chodził w kieracie, a którego teraz chcą zmienić w rumaka. Synu mój, dlaczego odrzucasz coś, czego nie spróbowałeś? Zapytał Mordechaj, gdy właściwie byłem już zdecydowany wracać do Buzka, by zatroszczyć się o własną rodzinę. Powiedziałem więc do siebie, jak mniemałem wtedy bardzo rozsądnie, on ma rację. Tu mogę tylko zyskać, a nie stracić. Poczekam zatem cierpliwie, aż znajdę w tym dla siebie coś dobrego. Poddałem mu się więc, wynająłem mały pokoik za drewnianym przepierzeniem i żyłem skromnie, spędzając ranki na pracy w kantorze, a wieczory i noce na studiowaniu. Nauczył mnie metody permutacji i kombinacji liter, a także mistyki liczb i innych dróg Sefer Jecira. Każdą z tych dróg kazał mi podążać 2 tygodnie, póki nie wyryła się w moim sercu jej forma. W ten sposób prowadził mnie przez bite 4 miesiące, a potem nagle kazał mi to wszystko wymazać. Tego wieczoru obficie nabił ziołami moją fajkę i dał mi bardzo starą modlitwę, już nie wiadomo czyją, a która wkrótce stała się moim osobistym głosem. Brzmiała tak. moja dusza nie pozwoli się zamknąć w więzieniu, w klatce z żelaza czy w klatce z powietrza. Moja dusza chce być jak statek na niebie i granice ciała nie mogą jej zatrzymać. I żadne mury jej nie uwiężą, ani te, które zbudowano ludzkimi rękami, ani mury grzeczności, ani mury uprzejmości czy dobrego wychowania. Nie pochwycą jej szumne przemowy, granice królestw, wysokie urodzenie. Nic. Dusza przelatuje nad tym wszystkim z wielką łatwością. Jest ponad tym, co mieści się w słowach. I poza tym, co się w ogóle w słowach nie mieści. Jest poza przyjemnością i poza lękiem. Przekracza tak samo to, co piękne i wzniosłe, jak i to, co podłe i straszne. Pomóż mi, dobry Boże, i spraw, by mnie życie nie raniło. Daj mi zdolność mówienia, daj mi język i słowa, a wtedy wypowiem prawdę o Tobie.